Dzisiaj chcemy rozmawiać o książce, która została w szczególny sposób wyróżniona. Otrzymała bowiem nagrodę Tischnera w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne. Krzysztof Czyżewski jest jej autorem, a tytuł brzmi Małe Centrum Świata – Zapiski, Praktyka, Idei. Jury nagrodziło jego książkę, podkreślając, że są to zapiski, praktyka, idei podpowiadające, jak budować niewidzialne, ale odporne na szaleństwa polityki i historii mosty między narodami, religiami i kulturami. O tych mostach nie tylko będziemy rozmawiać w naszej audycji, ale tymi mostami, budowaniem mostów zajmuje się Krzysztof Czyżewski od dawna. Urodzony w Warszawie animator kultury, absolwent filologii polskiej w Poznaniu, instruktor, aktor w Stowarzyszeniu Teatralnym Gardzienice. Od roku 90 jeden ze współzałożycieli Fundacji Pogranicza, później Ośrodka Pogranicza Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach. Od początku istnienia fundacji pozostaje jej prezesem, jest m.in. autorem książek eseistycznych Ścieżka Pogranicza, Linia Powrotu, Zapiski z Pogranicza, czy też Miłosz, Tkanka Łączna. Dzisiaj o Małym Centrum Świata, Zapiski, Praktyka, Idei. Zapraszam, Katarzyna Zagórska. Małe Centrum Świata, Zapiski, Praktyka, Idei. O książce chciałam porozmawiać wcześniej, dzięki dobrym duszom poznańskim, niezależnie od nagrody, ale skoro jeszcze pojawia się ten wątek, nagroda Tischnera, jako laureata 18 edycji właśnie tej nagrody też wypada, jako autora powitać w naszym studiu.
Bardzo serdecznie witam.
To, co jest też uzasadnieniem werdyktu, działania społeczne, inicjatywy pewnie się pojawią, ale chciałam najpierw zapytać o sam pomysł na książkę, bo przy jednak wielkopolskim umocowaniu biograficznym, przy studiach polonistycznych, przy tych rozlicznych działaniach, znalazł się czas na zatrzymanie, nie tylko na budowanie mostów, na pytania o agory, ale na to, żeby zatrzymać czas i żeby myśli zebrać w słowa.
Tak, i to towarzyszyło mi praktycznie od początku naszej pracy, ten notes taki zapisujący słowa opowieści, bo czułem, że to jest jakaś materia budowania właśnie opowieści, czym w jakiejś metaforze jest w ogóle nasza praca. Tą opowieść pogranicza trzeba zbudować. Ale bałem się właśnie robić to w postaci książki, to znaczy praktyk idei ma taki lęk przed nazywaniem i przechodzeniem na stronę refleksji. I zawsze uważałem, że te nasze działania muszą być tak zanurzone głęboko, międzyludzko i tak dalej, żeby one bez takiego nazywania mogły się obywać, bo to nazywanie może być formą, nie wiem, jakiegoś zamknięcia, dookreślenia, a my tego się boimy bardzo na pograniczu, żeby nie przyszpilono nas w żaden sposób, żeby to zawsze prowadziło dalej, żeby było otwarte. Więc wiele lat zabrało, bo ja wcześniej pisałem książki, ale jednak one były złożone z tekstów, które dotyczyły jak linia
pisałem,
powrotu.
Wydawałem książki, realizowałam spektakle, pracowałem nad tekstem nieustannie.
Tak, ale to były podróże i głównie bałkańskie, ale też na Bukowinę, do Czerniowiec, to one zostały zebrane w ten tom Linia Powrotu. I zresztą też wcześniej publikowane. Przez jakiś czas współpracowałem z Kulturą Paryską Jerzego Giedroycia, tam miałem swój taki dział z perspektywy pogranicza, to się nazywało, i część tych tekstów weszła do książki Linia Powrotu. Była też taka książka, która się tutaj zaczęła rodzić w Poznaniu na polonistyce, skoro już jesteśmy przy tym, bo to jednak była moja praca magisterska, Księga Drogi Czesława Miłosza, która stanowi pierwszy rozdział Tkanki Łącznej, Czesław Miłosz, Tkanka Łączna. Więc moja rozmowa z Miłoszem, która też przez wiele lat trwała, tu się zaczęła wiele lat temu, jak byłem na pierwszym roku studiów w mieszkaniu Jacka Kubiaka.
Gościem spotkań bywa, a na stronie też są materiały, między innymi to jest zarejestrowane z Ojcem Tomaszem Dostatnim, o ile pamiętam,
również
dostępne. To 77 rok, bo tak patrzyłam na początek studiów polonistycznych, tak. I ten dom symboliczny i właściwie wszystko tam się zaczyna.
Tak. No tak, bo nasz kultowy wtedy, jak dzisiaj się mówi, poeta Ryszard Krynicki, nowofalowy, żeśmy przyszli na ten uniwersytet latający spotkać poetę podziemnego, a tymczasem on nas zaskoczył, wyciągając taką zielone płótno oprawioną księgę ze złotymi literami. Pamiętam to jak dzisiaj, wydaną przez Ann Arbor w Uniwersytet Michigan, Poems Miłosza. I my, poloniści, proszę sobie wyobrazić, nie znaliśmy tego nazwiska. Tak? Studenci pierwszego roku polonistyki. Takie to były czasy wtedy. Więc olbrzymie odkrycie i zresztą pamiętam ten moment, jak my żeśmy komarzyli, żeby Ryszard Krynicki puścił w obieg tą książkę, żebyśmy mogli jej dotknąć, bo czytaliśmy tą bibułę, gdzie ledwo można było odróżnić litery od siebie i nagle ze złotymi literami w płótno oprawiona książka z poezją i pamiętam, zdążyłem tylko pierwsze strony przewrócić, przekartkować i pamiętam podpisy, prawda? Wilno, Paryż, Krasnogruda.
To myślę, że tutaj jest potrzebna tak zwana retardacja, bo jednak skoro wywołane już zostało nazwisko mistrza, to wypada powiedzieć, że takiego mistrza z ludzką twarzą, który na przykład troszczył się, kiedy sporo młodych osób trafiło na to pogranicze, które dopiero się miało rodzić, o to właśnie jak sobie tam możecie poradzić, czy będą szkoły dobre dla dzieci, z czego będziecie żyć. To też niesamowita, to już wielkość człowieka. No i pałac w Krasnogródzie jako ten rodzinny, czy miejsce, które też dworek, które jest istotne tutaj do przywołania.
Wielkość człowieka, ale też tajemnica poety. Wtedy odkryta przeze mnie, że poezja w ogóle jest bardzo nie na temat fruwania w obłokach, tylko na temat konkretów, dotyku, materii życia.
Idei.
Prawda? I to było bardzo miłoszowe, tak naprawdę poetyckie w jego wykonaniu, że jego nie interesowało bujanie w obłokach w rozmowie z nami. On nas chciał koniecznie sprowadzić na ziemię, żebyśmy realnie dotknęli życia. No dlatego, dlaczego? Dlatego, żeby nas to życie szybko nie wygnało stamtąd, prawda? Żeby tak zwane konieczności życiowe nie okazały się silniejsze od naszych marzeń i żebyśmy nie rozbili swoich marzeń na jakiejś ścianie, którą życie stawia. Więc to znalezienie szczeliny, że tutaj musicie o tym pomyśleć, tutaj zaczepić się o życie, o sprawy związane z domem, ze szkołą, z dziećmi i tak dalej. To było coś bardzo realnie przez niego wymyślanego, prawda? Zatroszczył się bardzo o to, co zresztą potem okazało się bardzo konkretne, bo on nam też w tych sprawach potrafił konkretnie pomóc. To były takie listy od niego otrzymywane, tak samo zresztą jak od Jerzego Giedroycia. To były takie listy, jakby druga wojna się nie skończyła, my jesteśmy w podziemiu i dajemy sobie sygnały, co trzeba gdzie zrobić, z kim się skontaktować, gdzie znaleźć kontakt, bazę, prawda? Tutaj jest taki człowiek na Białorusi, musicie do niego się odezwać, bo są Polacy w Lidzie na przykład, którymi trzeba się zająć. Pamiętam taki list od Giedroycia. Albo pamiętam list, który niedawno ktoś odkrył dla nas w Bajnekę w archiwach Miłosza, który on napisał zresztą po angielsku do Barańczaka Stanisława, który był w jury Nagrody Polkul. I to był chyba drugi rok w ogóle naszego istnienia pogranicza na świecie. I Miłosz opisał, co my robimy, tak, do tej nagrody. My żeśmy tego nie wiedzieli wtedy. On po prostu, ten list jest niesamowity w tym sensie, że jakby zapowiadał w ogóle całą naszą pracę w takim szerokim horyzoncie, no, ale my byśmy wtedy nie potrafili takiego listu napisać.
No tak, dzięki temu też księżniczka Małgorzata mogła wiedzieć, dlaczegoż to i kolejne nagrody. Ta lista jest bardzo długa, nagród, inicjatyw. W już innej części też pojawia się taki krótki fragment, ale przynajmniej, że mnie też zaintrygował, bo może być ten zapobiegliwy Miłosz, może być entuzjazm, ale czy on nie wygasa po 20 latach? Wbrew, jak to zostało przez autora określone, krótkotrwałym projektom, żeby to osadzenie też było faktycznie na mocnych fundamentach, ale żeby było wierne. Myślę, że ta wierność też jest. Co państwa wtedy zaintrygowało? Dlaczego akurat Sejny, małe powiatowe miasteczko nad Marychą, dlaczegoż to tam? Pograniczy można by szukać, końców świata można by szukać różnych.
Rzeczywiście kilka ścieżek do tego miejsca akurat nas prowadziło. Miłoszowa była jedną z nich, Krasnogruda, Miłoszowa, dwór jest 7 kilometrów od Sejn. Było to najbliżej Wilna, jak było możliwe w tamtym czasie. Ale było też pogranicze, prawda? Był ten taki kwartał żydowski, ocalały cudem w sensie architektury budynków w samym centrum Sejn. Czyli była synagoga, była szkoła talmudyczna i było gimnazjum hebrajskie. To są dzisiaj budynki, gdzie nasza siedziba się mieści. Wszystkie żeśmy je odrodzili. Ale byli i są Polacy, Litwini, czyli nasz ośrodek jest jakby pomiędzy Polskim Domem Kultury a Litewskim Domem Kultury. Tej przestrzeni.
Wbrew pytaniom, po cóż dodatkowe miejsce, tak, skoro każdy swój dom kultury ma.
Tak, więc się pojawiło pogranicze. Są Rosjanie starobrzędowcy w okolicach, Białorusini, Ukraińcy zesłani akcją Wisła, Romowie, Cyganie. Więc tych śladów, to było jeszcze, to nas interesowało też wtedy, że jako z jednej strony czytelnicy Miłosza Ficowskiego, Stępowskiego, Wincenza Konwickiego, takiego pogranicza szukaliśmy, który istniał jako mit literacki tak naprawdę za moich studiów na polonistyce poznańskiej. Fascynowaliśmy się tymi książkami, ale trzeba było spróbować to spraktykować, to znaczy dotrzeć tam, gdzie jeszcze to pogranicze jest namacalne i zacząć tam żyć, więc to też był bardzo ważny imperatyw dla naszej podróży na wschód. No i było coś jeszcze, co korzeniami tkwi w mojej przygodzie z kulturą alternatywną, z teatrem Gardzienice, co było oparte o wyprawy do ludzi, gdzie stara tradycja była jeszcze żywa. Najpierw to było w Polsce, potem żeśmy po całym świecie te wyprawy organizowali. Niektóre z nich właśnie, i to z moją żoną Małgorzatą, robiliśmy takie rekonesanse, pracując w Gardzienicach, właśnie do Żegar, Krasnogródy, Sejn, tam, do tamtejszych Litwinów i starobrzędowców, więc to był pierwszy czas, kiedy żeśmy w ogóle tam dotarli. Zobaczyliśmy wtedy tą synagogę jako taki dawny magazyn nawozów sztucznych. Wtedy zabite okna deskami, nie można było tam wchodzić, ale pierwsze, co pomyśleliśmy, to jaka piękna przestrzeń na teatr, tak? Bo to nas wtedy najbardziej interesowało. Mało wiedzieliśmy o tym całym dziedzictwie pamięci i historii, która za tym stała. Natomiast zawsze był dla nas ten problem w Gardzienicach i później, że trzeba było albo remizy strażackie znajdować, albo jakieś inne z trudem wyszukiwane przestrzenie, i tu nagle taka wspaniała przestrzeń synagogi. Widzieliśmy tam swój ogromny teatr wtedy, ale było coś ważniejszego, to znaczy była potrzeba w nas, w moim zespole wtedy, który miał te doświadczenie wypraw, spotkań ze starszymi ludźmi, takich sytuacji, w których oni nas obdarowywali
opowieścią,
pamięcią, pieśniami starymi, rytuałami, bardzo intymnymi czasami zwierzeniami i tajemnicami. Żeśmy to łakomie wszystko brali, budowaliśmy z tego awangardowe przedstawienia, ale nie mieliśmy szansy oddać. Nie wracaliśmy. Kultura nie miała na to czasu. Jeździło się z tym na festiwale. I coś, co dopiero wydawało się w zalążku, spotkaniem z ludźmi, nawiązaniem, otwarciem ich serc i również naszych. Te relacje często były głębokie. Ja pamiętam taki czas, kiedy w ogóle na święta, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, w ogóle nie przyjeżdżałem do domu, bo chciałem być z nimi. Oni często byli sami, starcy, mieszkający samotnie na wioskach, więc jeździłem do nich na święta. Potem żeśmy nawet już po odejściu z Gardzienic z przyjaciółmi zrobili przez kilka lat takie kolędowanie przez Łemkowszczyznę głównie, gdzie byliśmy w ogóle chórem, śpiewaliśmy prawosławne kolędy. I odwiedzaliśmy od domu do domu, szliśmy pukając i śpiewaliśmy ludziom kolędy. Czy w cerkwiach Łemkowszczyzny śpiewaliśmy kolędy.
To były
próby jakby oddania, tak? Czegoś, co czuło się, że to nie wystarczy po prostu zrobić spektakl i pokazać to ludziom na festiwalu, prawda? Tylko, że to spotkanie wymaga czegoś znacznie innego, pójścia do znacznie bardziej w głąb. pozostania z tymi ludźmi, coś, co dzisiaj nazywamy, nie wiem, dialogiem międzykulturowym, wtedy było tylko w zaczątku, prawda? Bo to ile tydzień trwała taka wyprawa, prawda? Dwa tygodnie. Peter Brook w Afryce był może kilka tygodni, prawda? Grotowski tak samo. To była wspaniała teatralna przygoda takiej antropologii teatralnej, w której żeśmy uczestniczyli, ale pozostała tęsknota za czymś, czego nie mogliśmy wypełnić tak naprawdę wobec ludzi. Więc jadąc do Sejn, właściwie tak naprawdę jechaliśmy do ludzi intuicyjnie. Chcieliśmy z nimi, rewolucja nasza polegała na tym, żeby nie przejechać tego miasteczka jako teatr, tylko żeby zostać, rozładować ten tabór. Tak, mieliśmy konia ze sobą, który jeden wóz ciągnął, mieliśmy jeepa, który ciągnął drugi wóz.
To podróż na wschód też jest metaforyczna, ona też jest osadzona w czasie, tak. Się nie działo po prostu w ciągu kilku godzin.
Nie, kilka miesięcy trwała i była realna, prawda? Pokazywaliśmy po drodze spektakle, budowaliśmy nowy swój spektakl, z którym przyjechaliśmy też do Sejn w oparciu o krwawe gody Lorki, nazywał się Tentent. Pokazaliśmy kilka razy ten spektakl.
Na miejscu też ta wierność miejscu, ale i ludziom przerodziła się w ową międzypokoleniowość z kolei przekazywania sobie pewnych opowieści czy spektakli. Jeszcze myślę o tym miejscu, które staje się to owo symboliczne pogranicze właściwie między Litwą a Albanią, bo zawsze o Albanię też ta troska jest tutaj symptomatyczna. Kto będzie chciał, to znajdzie ten fragment w książce. Ale myślę, że to też jest coś, co jest tajemnicą. Ale faktycznie takim zaangażowaniem, jak profesor Przemysław Czapliński napisał już w zakończeniu książki, indywidualnych projektów, które są jednak projektem zbiorowym, zespołowym. Ja nie za bardzo lubię to określenie projekty. Myślę, że jest wiele innych jeszcze sposobów na określenie tej bliskości, relacji, intymności, łączenia tego, co teatralne, z dialogiem właśnie. Mhm. To powiedzmy może tak, bo poznańscy słuchacze, czy też czytelnicy książek, czy osoby, które i Gardzienice kojarzą i Sejnę, i Krasnogródę, wiedzą, że coś tam się dzieje, ale takie krótkie, gdybyśmy mieli dać przypomnienie tego, co dalej, ale jednocześnie połączyć to z takimi wizytówkami miejsca zaangażowania, jednocześnie zapraszając na to, co pewnie też jest planowane.
Pogranicze w istocie to jest konstelacja różnych pracowni, które dedykowane są eksploracji pogranicza. A do tego zespół, prawda, który jest konstelacją twórców, z których każdy w jakiś sposób odpowiada za swoją pracownię. Więc mamy coś, co nazywamy Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, co jest w istocie dużą biblioteką, nie tylko z książek złożoną, ale z filmów, starych pocztówek, map i tak dalej, gdzie można robić badania nad pograniczami, ale też dla nas jest to materiał do budowania swoich opowieści, swoich programów w przyszłości, środkowoeuropejskich głównie, bo to dotyczy głównie Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu, Azji Centralnej, ale też takich spraw mniejszościowych, pogranicznych w całym świecie. To jest zbiór dzisiaj już w dużej mierze zdigitalizowany i dostępny w Europeana, tej cyfrowej bibliotece europejskiej, ale cały czas mamy po prostu badaczy, którzy przyjeżdżają tam pracować i pisać książki swoje. Ale to też jest tak zbudowane właśnie, że nie jest to specjalizacja slawistyczna albo judaistyka na uniwersytecie, prawda? Bo tak się nie da badać pogranicza. To musi być wszystko razem. I jest cross-dyscyplinarna, prawda? Jest bardzo wielojęzyczna, więc już w tym samym module mieści się pogranicze, prawda? Żeby stworzyć warsztat pracy do pracy nad pograniczem. A przy tym działa wydawnictwo, właśnie blisko związane, nasza oficyna. Przy tym jest Almanach Sejneński, taki rocznik, który wydajemy razem z mieszkańcami, przygotowujemy. Wcześniej było jeszcze pismo Krasnogróda, kwartalnik środkowoeuropejski. Są pracownie kronik sejneńskich, czyli dziecięca prowadzona przez Bożenę Schroeder, która jest po części teatralna, ale teraz tam jest jeszcze studio animacji filmowej. Tam powstają książki w tej pracowni z dziećmi razem. Jest pracownia muzyczna, bardzo rozbudowana, bo jest kilka konstelacji muzycznych. Jest ta najważniejsza orkiestry klezmerskiej Teatru Sejneńskiego, prowadzona przez Wojciecha Schroedera, ale jest też pracownia muzyki miejsca przez Michała Muniuszkę prowadzona. To już jest bardziej muzyka, nie wiem, hip-hopowa, nowoczesna, minimalistyczna. Jest pracownia tradycyjnego jazzu. Właściwie młodzi ludzie, którzy zaczynają z nami przygodę muzyczną w Sejnach, zaczynają ją od jazzu tradycyjnego i to jest dla nich pierwsza szkoła muzyczna i pierwszy zespół, który, do którego dołączają, a potem wchodzą właśnie w te różne inne muzyczne konstelacje. Jest pracownia sztuk wizualnych prowadzona przez Wiesława Szumińskiego, zresztą absolwenta Poznańskiej Wyższej Szkoły Teatralnej i Kulturoznawstwa, jedynego w naszym pierwszym zespole, który był stamtąd. Wiesław tam w Sejnach skończył szkołę i całe swoje dzieciństwo tam spędził, wrócił do tego miejsca i był dla
nas... Czyli był taką tkanką łączną.
Tak, tak. On dał nam sygnał, został takim jeszcze pracując w MGOK-u, prawda, w latach 80., że odbudowuje się synagoga. Ja miałem wtedy taki spektakl, jak odszedłem z Gardzienicy, powróciłem do Poznania, zacząłem robić Czas Kultury tutaj razem z Rafałem Grupińskim, ale też wykładałem na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. To stworzyłem spektakl, który właściwie był taką antycypacją pogranicza, tak? Bo to opowiadałem w postaci monodramu historię małego miasteczka pogranicznego, poezją Papuszy, Ficewskiego, Miłosza, Szewczenki, Mierzeła Itisa. I przyjechałem z tym do Sejn pod koniec lat 90. właśnie do Wiesława i tam zaczęliśmy, wtedy się inaczej Sejny na naszej mapie pojawiły. To był już ten czas, kiedy zaczynaliśmy szukać takiego miejsca dla siebie. I Wiesław był tutaj bardzo ważnym właśnie elementem tej tkanki łącznej. Ale mamy też, wracając do naszych pracowni, mamy pracownię tkania przez Urszulę Wasilewską prowadzoną. To jest z jednej strony tkanie tradycyjne, ta ziemia nasza tam, pograniczna, jest bardzo tkacka, zwłaszcza po stronie litewskiej, ale inne też tradycje tkackie są ciągle tam bardzo bogate. Ale my to też wprowadzamy w język nowoczesnej sztuki i jedna z naszych elementów budowania naszego mostu to jest właśnie związana z tkaniem. Jest pracownia filmowa, robimy sami filmy dokumentalne. Jest pracownia garncarska, jest pracownia przez Ksenię Konopek prowadzona z przyrodą, czyli z ptakami, z parkiem, w którym mieści się druga nasza siedziba, bo wspomniałem o Sejnach, natomiast od 2011 roku jesteśmy gospodarzami Krasnogródy, dworu miłoszowego, w którym odbudowaliśmy ten dwór, tworząc tam Międzynarodowe Centrum Dialogu i tam niektóre pracownie nasze się mieszczą, na przykład też pracownia chóru z mieszkańcami okolicznych wiosek. Chórów, który śpiewa w kościółku w Żagarach, jest chórem parafialnym, ale jednocześnie razem z nim robimy misterium paschalne na przykład w kościółku, albo robimy świętego Jana nad jeziorem Hołny w Krasnogródzie. Więc i to obejmuje już starszych ludzi.
Nie ma chyba tylko, tak myślę, jeszcze, ale to nigdy nie wiadomo, możliwości odlewania dzwonów, ale też to nawiązanie do Tarkowskiego na chwilę zostawimy.
Ach te muchy, wykonują dziwne ruchy. Tańczą razem z nami, tak jak pan i pani, na brzegu otchłani. Otchłań nie ma nogi, nie ma też ogona, leży obok drogi, na wznak odwrócona. Otchłań nie je, nie pije i nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań nie je, nie pije i nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Hej, muszki panie, książki, panowie. Nikt się już o was nigdy nie dowie, użyjcie sobie. Na kowim łajnie albo na powidle odprawcie swoje figle. Otchłań nie ma nogi, nie ma też ogona, leży obok drogi na wznak odwrócona. Otchłań nie je, nie pije, nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań nie ma nogi, nie ma też ogona, leży obok drogi na wznak odwrócona. Otchłań nie je, nie pije i nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań nie je, nie pije i nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań czeka.
Otchłań czeka. Otchłań czeka.
Tak jest, Staszku. Czekaj.
Była to pierwsza część rozmowy z Krzysztofem Czyżewskim. Przypomnę, że pretekstem dzisiaj stała się nagroda Tischnera, jaką książka Krzysztofa Czyżewskiego Małe Centrum Świata, Zapiski, Praktyka, Idei otrzymała, i to całkiem niedawno, bowiem uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w ramach 18 dni tischnerowskich w sobotę 21 kwietnia na scenie imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Tym, którzy są zainteresowani lekturą, powiem, że więcej o aeropagach, o mostach, ale także o ścieżkach, które należy wybierać, na pewno w tej książce można znaleźć. Nasze rozmowy będą zaledwie inspiracją, natomiast też być może ktoś z Państwa poszuka informacji i na stronie, i być może do Sejny, czy w czasie wakacji, czy w czasie innym zechce się wybrać. Za uwagę dziękuję. Katarzyna Zagórska.